Witam Państwa, Paweł Loroch, zapraszam do mojej kuchni.
Czym pachniał rodzinny dom? Rzecz o zielu angielskim. Dziś rozmawiamy z Justyną Mazur, podcasterką i ślązaczką, która serce ma w Zabrzu, ale za głosem serca wyprowadziła się do Warszawy. Odtworzymy letnio-jesienne danie babci Justyny, czyli zabielany barszcz czerwony z ziemniakami, w którym główną rolę gra ziele angielskie. Partnerem cyklu jest marka Kamis. Podcast dobrze przyprawiony. Dzień dobry, droga Justyno.
Dzień dobry.
Ale się cieszę, że przyszłaś.
Też się bardzo cieszę.
Chociaż trochę się boję, o czym będziemy rozmawiać, bo ty lubisz rozmawiać o rzeczach, co ja nie lubię.
No słyszałam, ale barszcz, więc jest burak, burak jest czerwony, aha, więc jest tu ten element wspólny.
Już Państwu wyjaśniam, tak, do czego piję. Otóż, co dziwi niezwykle każdego, kto spojrzy w jeziora oczu Justyny, Justynę pasjonuje mrok i historie z dreszczykiem, i kryminały, i czerwień barszczu, nie, krwi czerwień bardziej. Justyna, jak to?
Jak to się zaczęło, że mnie to interesuje?
Nawet nie jak to się zaczęło, ale jak to się mieści w tak delikatnej kobiecie, jaką widzę przed sobą?
No, wydaje mi się, że kobiety bardzo lubią doszukiwać się jakiegoś głębszego znaczenia w różnych relacjach, a ja uważam, że zbrodnia, czy oczywiście są takie zbrodnie, że ktoś, nie wiem, kogoś napada na ulicy i po prostu jest koniec, ale mnie najbardziej zawsze interesowały takie relacje międzyludzkie, które doprowadzają do pewnych dramatów i zrozumienie obu stron, i ofiary, i sprawcy, dlaczego sprawca właśnie się tego dopuszcza, potem jak się żyje z taką świadomością, że się komuś zrobiło gigantyczną krzywdę. To jest po prostu coś, co mnie fascynuje.
I jak się okazuje, nie fascynuje tylko ciebie, ale masz gigantyczne i wciąż rosnące, rozpędzające się rzesze słuchaczy.
No jest ich sporo.
Dla których ten mrok i te uważajcie na siebie jest czystą przyjemnością. I muszę przyznać, że no nie znamy się jeszcze za mocno, ale chyba po raz pierwszy miałbym ochotę posłuchać mrocznych historii, mając na uwadze, że opowiesz mi je ty. Ale niechaj pojaśnieje cała ta sytuacja, tak, bo oto spotkaliśmy się nie po to, by lała się krew, ale by po to, by lał się barszcz, mhm, wedle przepisu twojej babci, i ziele angielskie, które zgłosiłaś jako to, którym pachniał twój rodzinny dom.
Tak, to jest taka przyprawa, która kojarzy mi się tylko i wyłącznie z kuchnią taką domową, ponieważ kiedy wyjechałam na studia, to ziela angielskiego nigdy nie miałam, bo miałam najprostsze przyprawy, czyli mieszankę curry, sól, pieprz i może jeszcze jakieś gotowe rzeczy, z których robiło się, nie wiem, na przykład sos do makaronu.
Tak,
to prawda. Natomiast ziele angielskie to zawsze jest, czy w mojej świadomości, to zawsze była taka przyprawa, którą już się dodawało do takich dopieszczonych dań.
Aha.
I ja akurat ziele angielskie kojarzę dosłownie z tym barszczem, dlatego że większość ludzi zawsze to ziele wyławia i po prostu się go brzydzi i po prostu fuj, pływa mu coś tam w zupie.
No wszelkie kulki duże, budzą niepokój. Ja rozgryzę to, dokładnie, umrę ze spiekoty.
A ja w ogóle nie mam z tym problemu. I w tym barszczu zawsze bardzo dużo było tego ziela angielskiego. Więc ono mi się kojarzy doskonale, ponieważ ten barszcz to dla mnie jest symbol domu, takiej rodziny. I w ogóle uwielbiam to danie i tylko je jadłam u mojej babci, więc...
I rozumiem, że z tych wspomnień domowych żadne z nich nie ma tego posmaku pasjonującego cię mroku, błogość domu zderza ci się z
dom
tym.
To jest bezpieczeństwo, tam, nie ma tam miejsca na...
Na jakikolwiek strach,
tak,
no właśnie.
Tak, właśnie.
I to też trzeba podkreślić, że to jest element, który trzeba pielęgnować. Mhm. Barszcz wedle przepisu twojej babci.
Tak.
Rozumiem, że to wokół niej skupiało się domowe ognisko. Ona była piastunką tego wszystkiego. Taka najpiękniejsza rola babci, chyba jak się tylko da.
To prawda. Moja babcia akurat u mnie też w domu pełniła, my nie mieszkaliśmy z moją babcią, ale tak się stało, że w takich moich bardzo wczesnych latach dzieciństwa babcia mieszkała piętro niżej, więc kiedy rodzice szli do pracy, to babcia mnie po prostu brała pod swoje skrzydła i chodziłyśmy na spacery. Ja też jako trzylatka czy czterolatka to byłam taką starą maleńką i tylko chciałam pić kawkę Inkę, nóżkę i porozmawiajmy o życiu.
Aha.
Tak wyglądało moje życie z babcią, a ten barszcz to były wakacje u babci, bo jeździliśmy na wakacje, potem babcia się wyprowadziła na wieś i tam właśnie takie letnie danie lekkie, ten barszcz.
Ach, obowiązkowo pachnący zielem angielskim, który zresztą samo w sobie jest przyprawą, powiedziałbym, szalenie interesującą. Bywa,
tak,
że przyprawa jest od jakimś listkiem, który rozkruszę, posypię i koniec, a to jest prawdziwie magiczna kula. Anglicy, anglosasi nazywają ziele angielskie allspice, czyli wszystkie przyprawy. Chyba najbardziej złożona ze wszystkich, jakie stosujemy na co dzień.
Też mi się tak wydaje. Ona jest w ogóle taka, ja bym ją nawet porównała gdzieś do jakichś perfum takich korzennych. Ona jest taka głęboka. To nie jest taki jeden smak, który gdzieś tam od razu wpada, tylko ona się gdzieś tam rozkłada na języku w taki bardzo różnorodny sposób. To jest trudna przyprawa, moim zdaniem.
Trudna, bo pewnie jest na tyle charakterystyczna i trójwymiarowa, że cała reszta przy niej blednie. Rozumiem, że jak się przeprowadziłaś na swoje, jak opowiadałaś, wziąłaś sól, pieprz i jakieś tam kary, nadrobiłaś niedobory.
Kary już w ogóle nie używam praktycznie. Aha. Teraz ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz i majeranek. I oregano to są przyprawy, które mam zawsze ze sobą.
Z takim zestawem można sobie poradzić nawet w najbardziej zbrodniczym planie.
Można, oczywiście.
Zastanawiam się, czy motywy kryminalne mają szansę pokryć się z motywami kulinarnymi. Spotyka się to gdzieś?
No, chociażby w Hannibalu, w serialu przecież wspaniałym. No właśnie.
Popiłbym to Chianti.
Dokładnie,
tak jest,
dokładnie.
To, co sugerujesz.
To jest chyba najlepszy przykład, kiedy kuchnia miesza się ze zbrodnią. To taką, powiedziałabym, grubego kalibru.
No, tematy to niewesołe i niełatwe do ogarnięcia, ale ty masz do tego klucz, prawda? Żeby nawet najtrudniejsze tematy omówić w sposób interesujący i nie odrzucający. Jak to zrobić?
Ja to robię w taki sposób, w jaki sama chciałabym o tym słuchać. I to jest... najlepiej wchłaniam zawsze takie historie, które opowiada mi ktoś bliski. Albo ktoś, kogo ja znam. Jedziemy sobie samochodem, mamy mnóstwo czasu ze sobą spędzić. Ja nie do końca lubię czasami słuchać muzyki w samochodzie, bo ona jest taka... no po prostu... Lubię i nie lubię. Czasami mnie to męczy, więc wtedy lubię sobie pogadać. I to jest taka super sytuacja do tego, żeby coś usłyszeć dobrego. I uwielbiam, kiedy ktoś mi opowiada jakąś skomplikowaną historię. Ja zawsze uwielbiam słuchać, tak jak mówiłam, z babcią. Babciu, pogadajmy o życiu. I więc te zbrodnie, te historie kryminalne opowiadam w taki sposób, jakbym była czyjąś koleżanką, przyjaciółką, która tak gdzieś trochę na ucho opowiada mi o takiej historii, która się zdarzyła piętro niżej, na przykład.
Tak opowiadana historia przy garze barszczu na przykład.
Zresztą, słuchaj, moi słuchacze jasno zawsze mówią, że oni mnie słuchają do czegoś. I bardzo często jest to gotowanie, albo sprzątanie kuchni, albo przygotowywanie jakichś rzeczy do potem gotowania, tak zwany meal prep, jeżeli jeżeli dobrze kojarzę. Więc tutaj ta kuchnia też się łączy z tą moją tematyką.
Ale zastanawiałem się też pod takim kątem, czy kuchnia nie może stać się miejscem wydarzeń. Bo
oczywiście.
Czy to jest tak, że ty opisujesz zawsze historie prawdziwe, które się zdarzyły?
Zawsze.
A dlaczego nie napiszesz własnych?
Wiesz co, nie mam.
Nie mówię, że z doświadczenia, rzecz jasna.
No nie.
Ale chodzi mi o to, że jednak tego rodzaju literatura, w moim przekonaniu, kryminalna, najczęściej jest wykwitem wyobraźni autora. U ciebie jest radykalnie inaczej. Być może to też jest element sukcesu.
Mnie najbardziej zawsze interesują prawdziwe historie, dlatego że za nimi stoi prawdziwy człowiek. Nawet jeżeli sobie literacko bym połączyła czterech bohaterów w jednego, to wciąż jest to już jakieś przekłamanie. A ja lubię jednak tę prawdę w historiach. Ten gatunek się zresztą nazywa true crime, więc...
Widzisz, czyli ty nie jesteś czysto literatem, ale też nie mogę powiedzieć, że dziennikarką.
Skończyłam Polską Szkołę Reportażu i studiowałam dziennikarstwo, nie skończyłam,
czyli jest
ale studiowałam.
To podejście dziennikarskie? Okay.
Tak, ja mam takie podejście, że jednak staram się, żeby źródła, które mam do wszystkich moich odcinków były wiarygodne. Ja też weryfikuję, na ile mogę, te wiadomości, więc na pewno staram się zachować jakąś etykę w tym wszystkim.
Skoro tak, jestem zupełnie spokojny, że przepis, który dzisiaj mamy do wspólnego wykonania, jest zweryfikowany, bez uproszczeń, jeżeli... bez przekłamań, tak. Żadnych takich. Mili Państwo, trzymam w dłoni krzepką marchewkę, tak. Bez której żaden porządny barszcz się nie obejdzie, mimo że jest pomarańczowa, nie czerwona. Nie, to taki trochę suchar, ale jest też krzepki por, mamy korzeniową pietruszkę, równie dużą. Czosnek w barszczu być musi.
Ojeju, i to dużo.
No, ale dodajecie na koniec? Waćpanno?
Chyba tak zmienia. I zmienia, tak. Ja nie lubię na przykład gotowanego czosnku, takiego przeciągniętego, bo ma zupełnie inny smak. Lubię czosnek taki na sam koniec dodany, taki jeszcze wciąż intensywny.
Przyznam ci się intymnie, poznałem kiedyś pewną Ukrainkę, z którą gotowałem barszcz ukraiński właśnie i ona podkreślała, że całym jego sensem jest starty czosnek, który po wyłączeniu wręcz ognia pod garnkiem rzucamy, przykrywamy i on ma się tylko zaparzyć. Wtedy kręcić w nosie będzie mocno i wyraźnie, a w barszczu, który zrobimy, zderzać się będzie rzecz
już
jasna.
Jestem głodna.
Ale no to nie, no to się chwilę gotuje, ale barszcz nie jest długą zupą. W sensie przygotowania.
Nie jest długą zupą. I to był mój szok właśnie dorosłości, kiedy przygotowywałam już zupełnie inny barszcz powigilijny z zakwasu, z buraków i okazało się, że to wcale nie jest zupa, którą się robi długo. Zakwas tak, ale...
Gdyby nie to, że trochę znam się na jedzeniu, to od razu zażartowałbym, że zakwasy to się ma po treningu, ale nie. Rzeczywiście, chcąc przystąpić do wzorcowego barszczu, zakwas jest elementem sine qua non, może nie, obejdzie się, ale wnosi, uzupełnia, utrójwymiarawia znowu doznania. Dlaczego? Co takiego magicznego w zakwasie jest? Czy to chodzi o tę formę życia?
Wiesz co, wydaje mi się, że to chodzi o te głębie kwasu, bo można barszcz przecież dobry zrobić, nawet taki klarowny, dodając do niego ocet i cukier, jeżeli wciąż z buraków nie wydobyliśmy go zbyt dużo, ale jednak zakwas z buraka jest, to już jest w ogóle tak głęboki smak. Ja w ogóle uwielbiam kiszone rzeczy.
Oj tak.
Kiszone buraki są przepyszne.
Procesy niech to przejdzie.
Tak, tak, dokładnie.
Trzymając się oczywiście twojej nomenklatury.
Tak, oczywiście. Zresztą w ogóle przepiękny ma kolor. Też taki krwisty.
A znasz patent, bo w naszym dzisiejszym przepisie nie ma.
Nie ma.
Ale bardzo lubię i ratuję czasem barszcz albo podkręcam sokiem malinowym.
O kurczę, to tego patentu nie znam.
Masz i słodycz, i kolor. No
a
i...
mam swój sok malinowy zrobiony w tym roku.
Ale masz ze sobą?
Nie mam, mogłam przenieść.
O, no to trudno, to następnym razem. O, ale nie. Wlej go za to nie w moją gardziel, ale do najbliższego barszczu. To taka rada od wujka. Zatem kontynuujemy, proszę Państwa, dość dużo przypraw. Ziele angielskie nie występuje solo, ale ma kolegów i koleżanki. Są liście laurowe. Ze dwie sztuki proponujesz na garnek? Nie więcej?
Więcej chyba. Ja zawsze daję około 4.
To jak nam serce dyktuje. Tak. Te zasady
ja
w przepisie lubię.
Tak
jest. Ziele angielskiego ile? Moja droga, otworzę od razu. Sprawdzimy jak. O, i rzeczywiście trudno przejść obojętnie obok ziela angielskiego. Ładne, zgrabne, ręcznie zbierane kulki. Ich co, garść? Czy tu trzeba uważać, bo to jest mocna rzecz. Więc
wiesz,
jak sypnę
co, ja...
20, to rozumiem,
no nie,
że...
20 może nie, ale tak jeszcze bym dosypała. Tu masz 5, ja bym dosypała jeszcze...
No, sypnę, zupełnie śmiało. Różnej wielkości są. Niektóre wielkości pieprzu, niektóre prawie mam pestki od wiśni. Nic nie szkodzi.
Jezu, ja uwielbiam ten zapach.
No. Zresztą można robić fantastyczny syrop do deserów z takiego ziela. Widziałaś to?
Nie widziałam tego.
W syropie cukrowym kilka kulek ziela angielskiego odda całą tę przestrzeń aromatów i to jako punkt wyjścia do napoju, syrop do deseru, mistrzostwo.
Super.
Tak, akurat za każdym razem, gdy rozmawiam o przyprawach, zastanawiam się nad ich możliwością deserowego wykorzystania.
Ale czas.
No części się nie da, tak? No chociaż nawet z chili zrobisz fantastyczną czekoladę.
Tak.
Natomiast allspice czyli ziele angielskie, czyli pimienton, jak dobrze pamiętam, po hiszpańsku, no to to już jest pełnia mocy i na słodko, i na wytrawnie. A zatem ta garstka wrondel, oprócz tego, jakie mamy jeszcze przyprawy, czarny pieprz. I tu znowu kulkowy wolisz?
Taki świeżo mielony. U mojej babci był to taki drewniany młynek z szufladką.
Bo albo kupujemy wersję drobno zmieloną, albo całą, którą, albo w kulkach,
w
albo
kuleczkach.
Uwielbiam, i to też kryminalne hasło, młotkowanie pieprzu.
Ojej.
Daj ty spokój, co ty możesz zrobić pieprzowi młotkiem. Ile buraków mamy? 5-6 sztuk wystarczy.
Tak.
A czy te buraki wypada upiec najpierw, czy omijasz ten szczegół?
Moja babcia nie piecze tych buraków.
Okej, to ja bym zaufał babci. Chociaż uważam, że takie pieczenie bardzo wydobywa i słodycz, i aromat, i kolor z buraka.
Też lubię.
Ale to nie jest konieczne w przypadku babcinego
barszczu. Moja babcia go po prostu, moja babcia te buraki obierała i kroiła w ćwiartki. I w takie ćwiartki, ósemki czasami i takie właśnie. Nie ścierała nigdy tych buraków.
I robisz to dokładnie tak samo.
Tak samo jak babcia.
A zatem i my dziś bez żadnych odstępstw od tradycyjnego waszego domowego przepisu. Na szczęście jest koleżanka śmietana.
Jest.
Bardzo ją lubię. Wnosi wiele, podnosi smak każdej zupy. Lejemy niewiele. Raptem setka nam wystarczy. Oprócz tego co? Jest sól, jest majeranek, który też już omawialiśmy i bardzo lubimy. Podawać będziemy barszcz w bardzo klasycznym stylu z ziemniaczanym.
Z ziemniakami.
Pure. I tak lubisz.
Tak, tylko tam jeszcze w tym przepisie taki zakwas jakby na barszcz biały.
Tak jest, zakwas jest, ale jest niekonieczny.
Nie jest konieczny, tak. Mhm. Ale w barszczach mojej babci ten... właśnie nie wiem, dlaczego babcia nigdy nie wpadła na to, żeby robić zakwas z buraków. Tylko zawsze się posługiwała tymi takimi ala żurek i tak dalej, barszcz biały. Więc ona robiła chyba z barszczu białego taki. Dolewała go oczywiście nie całą butelkę, no bo on jest bardzo intensywny i już tak mógłby nam przeżurkować ten barszcz. Ale to jest kwaśny, taki gładki smak.
Tak, i lepiej...
Taki tutaj kuje...
No właśnie, niech nas
dołeczka, trochę... Ty masz takie ładne dołeczki, ja ich nie mam, ale...
Ja mam jeden.
A jeden, faktycznie,
zobacz.
No.
No, mam tylko z prawej strony i to tak od urodzenia, bez względu na to, ile ważę.
Znam ten ból.
Do roboty, no, bo zupa się sama nie zrobi, moja droga. Wszystko jest poobierane, ładnie pokrojone, czosnek posiekam, natka pietruszki pod ręką i całość w garze najpierw godzina.
Tak.
No tak właśnie, czyli to trochę trzeba cierpliwości i tam nie zaglądasz.
Wtedy
nie...
można posłuchać mojego podcastu.
Tak jest, albo naszej rozmowy.
Albo naszej rozmowy, tak, oczywiście.
Dobra. I po tej godzinie dopiero jadę z baterią przypraw. I wtedy wchodzi, proszę państwa, najpierw owszem, pokrojone, jak mówiłaś, buraki. I ósemka wystarczy, nie muszę tego drobniej?
Babcia zawsze robiła takie większe kawałki, bo wiem, że potem dziadek to zjadał.
O, to też ważny element całego procesu, zjadanie dziadka w międzyczasie. Znowu kryminalnie nam się robi, ale to właściwie nie jestem zaskoczony, więc jak już zjemy dziadka, proszę państwa, czas dodać liście laurowe, ziele angielskie, ziarna pieprzu, rozgniatam. W moździerzu czy pięścią, nie? Wszystko jedno.
Babcia nie miała moździerza, babcia miała taki klasyczny Pancerfaust. Stary... tak. Pięknie wojenny tutaj
haubice.
Się zrobiło. Tak.
Nie no dobra, pokojowo już się te zupy gotuje.
Tak.
Dobrze, mamy więc rozgnieciony pieprz, nieco soli, majeranku, szczypta więcej?
Szczypta.
Dobrze. I kolejne 40 minut gotowania, niech nam to spokojnie bulgocze. I w finale wspomniany zakwas. Tyle?
Tyle.
Patrz
wystarczy.
Jak prosto. Proszę państwa, zatem głównie czekanie, które spędzamy upojnie.
Ale zapachy.
Tak.
W międzyczasie możemy obrać przecież ziemniaki.
A no pewnie, że tak.
Do garnka.
No jest co robić.
Jeżeli ktoś lubi, to może sobie zrobić te ziemniaki ze smażoną cebulą. Jeżeli ktoś chce do tego dodać mięso, bo to jest cały czas jarskie danie tutaj mamy, to też może być wegańskie, jeżeli nie dodamy śmietany. Więc też moim zdaniem to jest bardzo fajna opcja i możemy ewentualnie, jeżeli ktoś chce z mięsem, no to może być boczek.
Oż ty.
Do tych ziemniaków.
I tu bezpośrednio trafiłaś w moje gusta. Boczek dałbym, co rumienie i dorzucam do zupy.
Tak, ale to musi być surowy, wędzony boczek, żaden inny, no.
Dobrze, dobrze, to ja to oczywiście odnotuję i wedle uwag twoich zrobię z największą precyzją.
I potem ziemniaki są utłuczone i babcia, jak już sobie ten barszcz dojdzie, i go zabielimy śmietaną,
A skąd wiesz, kiedy doszedł barszcz z kryminalnego punktu widzenia?
Żadne. Wiem to stąd, że próbuję wtedy, sprawdzam, czy żyje, czy jeszcze nie.
No właśnie.
Czy jeszcze żyje, czy już nie. Sprawdzam, czy barszcz jest dobry, po prostu kosztując go. I co? I potem zabielamy ten barszcz, nalewamy go do talerza. Babcia zawsze barszcz podawała w takich zwykłych, głębokich talerzach. Ja zawsze prosiłam, to nie była nigdy porcja, która się mieściła w tym wgłębieniu, tylko tak po prostu po brzegi.
Menisk wypukły to
prawie,
się nazywa.
Tak. I na drugim talerzu, na takim mniejszym, były ziemniaki, taka kubka mięciutko ubitych, gładziutko, tak, do tego ten boczek, no i tyle.
To powiem ci, moja droga, że coś musi być na rzeczy, bo podkreślamy z całą stanowczością, nie znaliśmy się wcześniej.
Nie znaliśmy się.
Owszem, tylko z obecności naszych...
Znaczy ja cię kojarzę od wielu, wielu, wielu
ale
lat.
Ale to ja ciebie też kojarzę od wielu, wielu lat, natomiast chodzi mi o to, że twarzą w twarz mamy przyjemność spotkać się po raz pierwszy. I chcę ci powiedzieć, moja droga, co być może wzruszy cię, albo też i nie, ale moja babcia świętej pamięci od całkiem niedawna robiła barszcz identyczny.
No co ty.
Tak ci powiem. Mało tego, ziemniaki tak samo pire, bez cebuli wprawdzie, tylko u nas w jednym talerzu. Tak jak u was na dwa.
To ja jadłam na dwa, bo ja lubiłam. A natomiast dziadek zawsze miał zalewany barszczem.
No przecież.
Znaczy ziemniaki były w tym i... No, Jezus, przepraszam.
No niech one się tu zaprzyjaźnią, te ziemniaki z barszczem i powoli się spójniają i takie łyżką ich wybieranie. Więc powiem ci, siostro, że tak jest, piąteńka. Mamy barszcz naszych babci.
Tak.
Dokładnie sam, taki sam i tak samo intensywnie
pachnący. A skąd twoja babcia pochodzi?
Wiesz co, moja babcia z aktualnego terytorium Białorusi, z miasteczka Domaczewo i stamtąd istotnie te patenty barszczowe. A u ciebie babcia?
U mnie babcia jest z okolic Radomia.
A.
Między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim, dokładnie ze wsi na granicy tych dwóch województw.
Ależ, widzisz, czyli to na całym pasie obowiązuje ten właśnie barszcz, a mieszkańcy pozostałych regionów mogą wreszcie dowiedzieć się, który z możliwych barszczy jest zdecydowanie najlepszy. No i to właściwie dwa źródła. Twoja babcia i moja robiły to dokładnie tak samo.
Jest na przykład jeszcze historia a propos barszczu mojej babci. Jest taka, że moja babcia nienawidziła barszczu białego, dlatego że to było danie, które, babcia moja to jest rocznik 39, było daniem, które u nich się jadło na śniadanie, obiad, kolację i przez całe jej dzieciństwo ten barszcz i barszcz i barszcz. Ona tak bardzo tego barszczu miała dość, że w wieku 15 lat wyjechała na Śląsk i postanowiła zmienić swoje życie, bo miała dość wsi i barszczu.
O,
a potem wróciła, została moją babcią i zaczęła gotować najlepsze barszcze świata.
No właśnie, bo pewne rzeczy z człowieka nie wyjdą, nawet jakby chciał od nich uciec.
Tak.
A w przypadku akurat tego barszczu, dobrze, że babcia od niego nie uciekła. Śląskość pojawia się dość późno w naszej rozmowie, ale nie możemy ominąć, bo śląska kuchnia też stoi nie tylko zielem angielskim, ale całą baterią znakomitych przypraw. Wspaniała jest kuchnia śląska.
Uwielbiam.
Na co dzień obecna w twojej kuchni?
Wiesz co, odkąd mieszkam w Warszawie i mam narzeczonego warszawiaka, który uwielbia dobrze zjeść, to kuchnia śląska jest dużo częściej obecna niż wtedy, kiedy mieszkałam na Śląsku.
Ale szczęściarz z niego. I co dobrego dostaje?
No rolady dostaje wołowe, czyli zrazy. I w tych roladach jest bardzo dużo dobrych rzeczy. Dostaje, on akurat nie lubi kapusty, ja z kolei kocham kapustę, kluski śląskie, ale tutaj to powiem szczerze, że on kluski najlepiej kula, bo to po śląsku się kula kluski, ponieważ ma tak dobrze dłonie skonstruowane, że te kluski są idealnego kształtu i ma nawet patent, jak robi dziurkę w środku, że nie robi dziurki w klusce, która już ma kształt kluski, tylko ma kształt wyrzeciona i on rozgniata ją tak, że jest idealny.
Drżę jak osika na samą myśl o tej
precyzji. No i żurek jeszcze.
Aha. A no wiedzą państwo pewnie, po co w śląskich kluskach są dziurki? Ha?
3, 2, 1. Czas
po to, żeby się zołza zmieściła.
Tak.
A zołza...
To sos.
Tak jest. Po śląsku. Zresztą kocham śląską gwarę, nie tylko śląską kuchnię. I w niej jest mnóstwo super apetycznych słów. A ziele angielskie ma swoją nazwę po śląsku?
Ja kojarzę ziele angielskie... A nie, to czekaj. To liść laurowy, to się mówi liście bobkowe. Ale to chyba nie tylko na Śląsku. Natomiast ziele angielskie nie kojarzę.
No dobra.
Tam ewentualnie się mówię, wrzuć te kulki.
Wrzuć te kulki. No dobra, i te kulki stanowią o sensie aromatycznej, tak. Wspaniałej,
też w sosach,
porywającej kuchni.
Tak, w sosach na przykład takich właśnie sos do rolady też ma mnóstwo ziela angielskiego, ma liść laurowy, pieprz. Jeżeli ktoś może dodać, to dodaj lubczyku, żeby tak trochę, tak umami trochę było, prawda?
Lubimy.
Ale umami tam się wytopi i tak z rolady.
Tak, zdecydowanie
tam
kawał
jest
premium
boczek,
wołowiny.
Tak.
No, rolada śląska, proszę państwa, to temat rzeka. O niej moglibyśmy godzinami. Moja droga, tak sobie pomyślałem, że skoro jesteś taka kryminalna i obeznana ze zbrodniami nawet wielkiego kalibru, pozwolę zadać sobie pytanie dość trudne, ale wierzę, że je zupełnie spokojnie dźwigniesz. Jedną z kwestii, która wydaje mi się być niesamowita i wywołująca natychmiastowe dreszcze, jest świadomość, że każdy skazaniec, który czeka na wykonanie ostatecznej kary, ma prawo decydowania o ostatnim
posiłku. Na szczęście nie w Polsce.
Tak jest, ale mówimy o takim światowym zwyczaju, że jeżeli ktoś traci życie za karę, to ma ostatnią decyzję,
co
która polega na tym, że może wybrać sobie bardzo precyzyjnie, co zje jako ostatni swój posiłek. I z racji tego, moja droga, że choć nie chciałbym, ale będziemy zmierzać do końca naszego posiedzenia, ty masz taki pomysł, gdybyś miała szansę wybrać ostatni posiłek, który w życiu zjesz, a potem dziękuję państwu za uwagę i do widzenia, to co to będzie? I jak dużo ziele angielskiego będzie zawierało?
Wiesz co, myślę, że byłby to rosół.
Taki
pyszny, klarowny rosół z domowym makaronem. Tam też zawsze jest ziele angielskie, ale też nie dlatego bym tylko wybrała. To więc chyba taki dobry, niedzielny rosół, żółciutki, taki lekki.
Albo dzisiejszy barszcz może.
Dzisiejszy barszcz też bym zjadła, ale wydaje mi się, że taką zupą przewodnią w moim życiu to i tak jest rosół. A to jest właśnie takie dziwne, bo ludzie z jednej strony rosół kochają, tak jak ja jestem arcyfanką rosołu, a inni mówią, tak, tam zupa.
Ale nie mają odpowiedniego szacunku do rosołu.
W ogóle.
Tak, a bez rosołu to byśmy sobie w życiu rady nie dali.
Ja też tak uważam.
A ile zbrodni by było popełnionych, gdyby nie było rosołu, to jestem pewien. Krew nie zielała nieraz w kuchniach pracowniczych.
Tak.
Gdzie rosół?
A jeżeli mamy jeszcze czas, to możesz mi powiedzieć, co dodajesz do rosołu?
A w sensie mięs?
Bo ja zbieram informacje.
Ale
wszystko
składniki...
Wszystko, co dajesz do rosołu.
Masz zastrzeliłaś mnie kryminalnie pytaniem. Rosół bardzo lubię na wielu mięsach przede wszystkim, czyli bazą nie może być tylko kurczak, którego w rosole nie doceniam solo. Musi mu towarzyszyć wołu, okazały plaster. Do tego przyda się słodycz indyka jako baza. Do tego włoszczyzny ze dwa komplety najlepiej, moja miła.
Dużo.
Tak, zresztą są patenty na rosół carski na przykład, czy królewski, które polegają na tym, że jak już ugotujesz rosół, to cedzisz wszystko i w tym wywarze dajesz kolejne włoszczyzny i kolejne mięsa i kolejne kulki ziela, żebyś se nie myślała. I tak właśnie się robi rosoły nad rosoły. Ale
jadłeś taki rosół?
Wielokrotnie gotowany. Tak jest. Jest jedna knajpa w Warszawie, to ci to potem powiem, gdzie można.
O matko.
Można. I tam czuć esencję esencji. I prócz włoszczyzny oczywiście obowiązkowo, to państwo wiedzą doskonale, ale tylko pozwolę sobie przypomnieć, opalana
cebula
na czarno w piecu albo miotaczem płomieni, taki jak do crème brûlée, na czarno cebula. Po co ta czerń? Dla wspomnianej przez ciebie złocistości. No i to jest mój rosół. Zgadza się? Czy popełniłem jakieś konkretne przestępstwo?
Zgadza się jak najbardziej. Ja tylko zawsze uważam w rosole na marchewkę, bo wolę rosół
słodycz,
mniej, tak, mniej słodki.
No właśnie, tośmy się spotkali nad garem zupy. No i cóż, bez żadnych przestępstw. A ty nigdy w życiu żadnych wykroczeń wobec prawa?
Raz zaparkowałam na zakazie.
Ale nie było o czym podcastu robić.
Nie było.
Tym bardziej, że cię nie złapali.
Złapali mnie, miałam niestety nawet blokadę na kole.
O, to byłoby o czym mówić.
No, dzisiaj jechałam przez Powiście, to widziałam.
Ciekaw jestem, czy dałoby się upleść ostry kryminał na zablokowanym aucie. Źle zaparkowałam. Chyba za mała skala zbrodni.
Na pewno wydaje mi się, że mogłoby być w afekcie, albo na przykład to może być punkt wyjścia. No. Bo zaparkowany źle samochód na przykład stoi długo, ktoś wzywa Straż Miejską,
przyjeżdża. Oni to otwierają, patrzą, a on tam jest pełen nielegalnego ziela angielskiego.
Tak. Pomyślałam o czymś gorszym.
Miał być kryminał i był kryminał.
Tak.
Mili Państwo, no to ogromna przyjemność porozmawiać o zapachach rodzinnego domu z najpopularniejszą w Polsce popularyzatorką, żebym się nie pomylił, sztuki kryminalnej. Bo w sumie...
Ja, broń Boże, nie popularyzuję, tylko staram się zrozumieć.
No i my staramy się zrozumieć i dzięki tobie nawet nam to jakoś wychodzi. Proszę państwa, nasza zupa fantastycznie pyrgocze, damy jej jeszcze chwilę, ale nim się rozstaniemy, z pewnością zjemy po misie. Moja droga, bardzo dziękuję.
Bardzo
ogromna przyjemność
dziękuję.
Się z tobą spotkać.
Wzajemnie.
Mili państwo, Justyna Mazur i Paweł Loroch pogadali dla państwa o zielu angielskim. Spotkajmy się znów w sprawie kolejnych znakomitych przypraw. Do usłyszenia.